Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Pięknie jest świętować, jak ktoś kończy jakiś etap, dlatego że nie żyjemy w próżni, to wiemy, że i Maciek, i Tomek, przed Wami nowy sezon, nowy etap. Już powiem tak, każdy kolejny to większa odpowiedzialność. Ale Pan Bóg Was do tego przygotowuje i to jest piękne. Prawda? Że Bóg nas nie zostawia w tych sezonach naszego życia, tylko zawsze jest z nami i daje nam do tego łaskę, daje nam, tak jak Julita powiedziałaś, wyposażenie. I to jest dzisiaj temat, który nie tylko zaczynamy, bo już wczoraj zaczęliśmy, ale będziemy go kontynuować przez cały następny rok. Dlatego, że wierzymy, że Bóg daje pewne słowo, pewną konstrukcję myślową, ważną do przyszłości i tym słowem jest to, że jesteśmy wyposażeni w Bogu i że niesiemy duchowe wyposażenie od Boga. Dlatego, że kiedy Bóg daje nam wyposażenie, to nie po to, żeby tylko my byśmy z tego skorzystali, ale po to, żeby nasze otoczenie było pobłogosławione przez Boga, poprzez nasze życie i poprzez to, co Bóg daje nam, co deponuje w nas, co wkłada w nas, a tym czymś jest Boże wyposażenie. Jest taka ważna rzecz, żebyśmy w tej drodze zrozumieli, kiedy czym jest wyposażenie i jak bardzo nas Pan Bóg też wyposaża. Bo czasami możemy żyć w takim przekonaniu, że nie mamy wyposażenia, że nasze życie nie ma znaczenia, że dajemy sobie czasami wkręcać taką myśl, że to, kim jestem i co przynoszę każdego dnia, może nie mieć takiego znaczenia. Otóż chcę powiedzieć, ma. W Bogu Twoje życie ma znaczenie i Boże wyposażenie, które jest w naszym życiu, jest dane nam po to, abyśmy wywierali wpływ na nasze otoczenie. I chciałbym zacząć od pewnej historii, którą Julita wczoraj tak pięknie przytoczyłaś, mianowicie o takim Timie Hoyt. Hoyt to nazwisko, ale ten Tim to dwie osoby, Rick i Dick. Łatwo zapamiętać. A Rick urodził się z ogromną niepełnosprawnością. W zasadzie lekarze, kiedy rodzice odbierali dziecko, powiedzieli, zasugerowali, wiecie co, będzie wam łatwiej, jeśli to dziecko oddacie do ośrodka opiekuńczego. Prawdopodobnie nie będziecie, tak powiedzieli lekarze, prawdopodobnie ta trudność was przerośnie, nie będziecie w stanie. Ale to, co powiedział Dick, czyli ojciec Ricka, to powiedział, zabieramy naszego chłopaka do domu. Zadbamy o niego, zatroszczymy się o niego. I kiedy Rick nie był w stanie się z nimi komunikować, to jego rodzice zrobili wszystko, aby to przezwyciężyć i nauczyli go alfabetu, wycinając literki alfabetu z papieru ściernego, żeby on mógł poznać alfabet. Później technologia pomogła w tym, że za pomocą ruchu głowy te gesty komputer odkodowywał i pomógł porozumiewać się z otoczeniem Rickowi. Rick ostatecznie podjął też studia i tak jak Maciek i Tomek zakończył je w 1993 roku. Ale kiedy Rick miał 15 lat, powiedział za pomocą komputera swojemu tacie, tato, chciałbym podjąć z tobą bieg, chciałbym z tobą pobiec. I kiedy zdecydowali się na 5-milowy bieg, przybiegli ostatni, on, Rick na wózku, tata pchając ten wózek, ale tak zaczęła się 40-letnia podróż, gdzie ponad 1100 razy brali udział w różnego rodzaju maratonach, Ironmanach. I wyobraźcie sobie, że Dick z Rickiem przebiegł maraton w 2 godziny 40 minut. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Ale to, co mnie zachęciło w filmiku, który Julita użyła, to, co chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli. Spróbuję przetłumaczyć to. Kobieta, która prowadziła wywiad z nimi, przecytowała pewien artykuł, który się ukazał. Otóż pewna kobieta straciła męża po 25 latach pożycia małżeńskiego, po prostu jej ojciec odszedł. I tak cierpiała, była w takim bólu, że chciała zakończyć swoje życie. I zobaczyła filmik o Ricku i Dicku, a wszystko już miała przygotowane w każdym detalu. I stwierdziła, muszę żyć. I ten tytuł tego artykułu był taki: uratowaliście mi życie. I widzieliśmy to wzruszenie. Sam się wzruszam, kiedy to widzę. Ale Dick, kiedy ta autorka powiedziała, uratowałeś życie, to on powiedział, no, tak. Ale to, co jest niezwykłego, to, że dał przykład innym rodzicom osób z niepełnosprawnością, że mogą też wziąć przykład. I setki osób dzisiaj biegnie ze swoimi dziećmi na wózkach. Robi coś dla nich, robi coś z nimi i są w tym razem. Dick nie zostawił swojego syna. On po prostu z nim był. Oni już nie żyją od kilku lat, czy kilkunastu. Dick urodził się w 40 roku poprzedniego wieku, więc już był dosyć w poważnym wieku, gdy odszedł. Ale to, do czego chcę przywołać też ten przykład, to, jak zobaczcie, jak wielkie może być zrozumienie wyposażenia. Czasami lekarze sugerowali, oddaj do ośrodka opiekuńczego, ale Dick powiedział, to dziecko to jest mój syn. Ja chcę go kochać, ja chcę się o niego zatroszczyć. A później historia pokazała, jak wielki potencjał jest też w Ricku. Jak ograniczenia, z którymi przyszedł na świat, wcale nie muszą zamknąć jego historii, ale całkowicie ją otworzyć i otworzyć ją dla innych, by inni poczuli też się wyposażeni. I wiesz, że w takiej perspektywie Bóg chce nam dać dzisiaj słowo na cały następny rok. Chce pokazać, jak wielkie jest wyposażenie w Jezusie Chrystusie, w Bogu. I jak możemy wziąć to wyposażenie, by czynić różnicę w świecie, w którym żyjemy i przynosić nadzieję tym, wokół których obraca się nasze życie. I jedna rzecz, która mnie też bardzo w tej całej historii tak niezwykle porusza, to, że Rick i Dick stworzyli pewien team na 40 lat. To nie trwało się przez jedną akcję. Zobaczcie, ile wysiłku włożyli, żeby uruchomić to wyposażenie. Ale jak niezwykłe jest to, kiedy wiesz, że przykład twojego życia może być inspiracją dla kogoś, kto chciał skończyć swoje życie, ale je odzyskał. To mnie porusza. To jest coś, co wierzę, że niesiemy jako Kościół dla przyszłości, dla której Pan Bóg nas powołał i uruchamia wyposażenie do tego, abyśmy przynosili zmianę. Jest pewien fragment, który będziemy często cytować przez ten rok, dlatego że to jest fragment, na którym opiera się cała oś i znaczenie tego, co oznacza wyposażenie. Chciałbym przeczytać ten fragment z Ewangelii Mateusza, choć ta historia jest we wszystkich Ewangeliach, to ja dzisiaj chcę przeczytać z 14 rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersz 13 do 21. Posłuchajcie. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. To jest pierwszy werset. Zaraz będę czytał kolejne, ale chcę nas wprowadzić po jakiej wiadomości. Otóż otrzymał wiadomość, że jego kuzyn Jan, zwany Chrzcicielem, Jan Chrzciciel, został ścięty przez Heroda, a to była osoba, która doskonale rozumiała misję Jezusa. Ważna osoba odeszła z jego życia i dlatego Jezus chciał być sam, żeby zobaczyć perspektywę, jaką ma Ojciec w niebie dla niego. Chciał na osobności przeżyć swój smutek, chciał na osobności przeżyć spotkanie ze swoim Ojcem, by nabrać na nowo właściwego kierunku dla swojej służby. Ale lud, jak za chwilę przeczytamy, nie dał mu okazji do tego. Przeczytajmy dalej. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupują coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wydajcie im jeść. Oni na to: nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Niezwykła historia. Ale to, co może doprowadzić do zrozumienia naszego wyposażenia, to to, że podążamy za Chrystusem. Lud podążał za Chrystusem, bo wiedzieli, że Chrystus jest jedyną osobą, która może uzdrowić chorych. Jezus jest jedyną osobą, która niesie w swoim przekazie pewną nadzieję, która była niedostępna czy niespotykana dla nich wcześniej i byli zachwyceni tym, co Jezus mówił i jak mówił i co przynosił do ich życia, dlatego poszli za Nim na puste miejsce. Jezus starał się odpłynąć w ustronne miejsce, jak powiedziałem, by być sam ze sobą i z Ojcem, ale oni, lud, przeszkodził mu w tym i Jezus musiał ten cały dzień spędzić na służbie, mimo tego, że jego emocje były całkowicie poruszone. Ale nie przeszkodziło mu to służyć duchowo. John Maxwell, który zajmuje się przywództwem od dekad, nazywa to zasadą dodania. I mówi o tym, że kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jesteśmy w miejscu bardzo krytycznym, jedyne remedium na to jest to, że zaczynamy koncentrować się na innych, a nie na sobie. Że zaczynamy służyć innym, dlatego że kiedy zaczynamy służyć innym, gdy nie mamy na to ochoty, przynosimy do swojego życia zachętę i do życia tym, którym służymy. I to jest coś, co zastosował Pan Jezus jako pewną drogę i wskazówkę dla nas, kiedy jesteśmy w miejscu kryzysu. Możemy z tego wziąć pewną taką zasadę dla nas. To tak jakby z boku tej całej historii, czy nie chcę powiedzieć na marginesie, bo to jest część tego, ale chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego, co się później wydarzyło. Po pierwsze, oni poszli na puste miejsce, gdzie Jezus chciał być sam z Ojcem. I powiem tak, kiedy jest Boża obecność, kiedy wiemy, że jest Chrystus w naszym życiu i kiedy mamy z Nim więź i relacje, to pustkowie zamienia się na Eden. Zupełnie możemy mieć inną perspektywę, wiecie. Prawda jest taka, że uczniowie, jedyna ich myśl to była taka, jest puste miejsce, jest późna pora, wszyscy są głodni, czytaj, my jesteśmy głodni. Trzeba ich rozpuścić, ten cały lud, niech sobie kupią jedzenie. Innymi słowy, widzieli pewne okoliczności, mieli na to pewien plan, jak to rozegrać, jak się z tym uporać, ale powiedzieli, dobra, niech inni się tym zajmą, nie my. Dlatego Pan Jezus, widząc to całe napięcie, mówi, wy im dajcie jeść. Wyobraźmy sobie, niech nasza wyobraźnia zadziała. Patrzą na koszyk, który przyniósł ten dzieciak opisany w Ewangelii, chłopczyk, i tam były dwie zamarynowane rybki albo zasuszone, zawędzone, jakkolwiek uwędzone, powinienem powiedzieć, i 5 tortilli. I patrzą na to i mówią, jak Jezu, my mamy im to dać, jeść z tego. Przecież to nie starczy dla nas. Jak my się tym podzielimy, ja wezmę pół tortilli, Piotr weźmie pół tortilli, inni też wezmą po pół tortilli. Piotr dostanie rybę, bo on to potrzebuje zjeść. Judasz zadowoli się ogonem. Ktoś tam jeszcze dostanie też głowę od tej ryby kolejnej. To nie starczy dla nas, a co dopiero dla tych ludzi. I czasami możemy być w takim miejscu, wiecie, ogromnego napięcia i presji, kiedy widzimy, że to, co mamy, jest niewystarczające do tego zadania, które Pan Bóg nam zleca. Ale Jezus specjalnie mówi, wy im dajcie jeść, bo Jezus chce, żebyśmy jako Kościół mieli udział w Jego działaniu. Żebyśmy byli częścią Jego planu, a nie stali gdzieś z boku, nie byli wycofani. I jest kilka rzeczy, które mogą powodować presję. I myślę, że pod taką presją byli też uczniowie. Pierwsza rzecz to taka, że patrzyli na to wszystko, na to otoczenie, na okoliczności, mówili, to jest puste miejsce. Presja pustego miejsca. Miejsca, gdzie się znajdujemy. To, w jaki sposób na nie patrzymy, jak interpretujemy to miejsce, w którym jesteśmy, ma ogromne znaczenie, wiecie? Według takiej zasady często powtarzanej, wszędzie jest lepiej, gdzie mnie nie ma. Albo myślenie, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Tak? Innymi słowy, często interpretujemy sytuację i zadanie, przed którym stajemy, w oparciu o to, jak postrzegamy miejsce, w którym jesteśmy. I Jezus chciał to odwrócić, chciał zmienić to spojrzenie, bo tak na dobrą sprawę, może geograficznie, może krajobrazowo było to puste miejsce, ale było tam 5000 ludzi. Więc ludzie, tam byli ludzie. Tam byli ludzie i to tysiące. Można powiedzieć, że cała Kościerzyna tam była. Miejsce, z którego pochodzę. A propos, pozdrawiam Kościerzaków na podcaście. Więc cała Kościerzyna wyszła na puste miejsce, a uczniowie mówią, tu jest pusto. Jakby nie zobaczyli tych ludzi i nie widzieli Jezusa i tego, co Jezus może sprawić, co Jezus może zrobić. I to jest to, do czego dzisiaj chcę nawiązać, że puste miejsce Chrystus może zamienić w Eden, może zamienić w raj, może zamienić pustynię w rzeki. Tak zresztą mówi Boże Słowo. I pokazuje to, że to jest ważne, jaką perspektywę niesiemy, bo wszystko zaczyna się od sposobu myślenia, potem przechodzi do mówienia, a na końcu do działania. I Jezus chciał nauczyć uczniów, tym samym nauczyć mnie i ciebie, że tak naprawdę nie musimy żyć pod ciągłą presją miejsca, w którym się znajdujemy. Druga presja, jaką dostrzegam, to presja czasu. Uczniowie dochodzą do takiej obserwacji i mówią, godzina jest już późna, rozpuść, Panie, lud. Godzina już późna. Zobaczcie, czasami żyjemy pod presją ciągłego spóźnienia. Ciągle nam się wydaje, że jesteśmy do tyłu z czasem. Macie takie wrażenie, że wasza lista na przykład zadań do wykonania ciągle rośnie, a już nie ma gdzie tego zmieścić w planie naszego dnia. I żyjemy w otoczeniu, w świecie, który przyspieszył i daje nam poczucie, że jest tyle ważnych rzeczy do zrobienia, że nie damy rady tego wszystkiego zrobić w czasie, który mamy. Że 24 godziny nie starczają, że tydzień nie starcza, że miesiąc nie starcza. Ale kiedy się przyjrzymy tym wszystkim rzeczom do zrobienia, okazuje się potem na końcu, że wcale część z nich nie jest taka ważna. Że na przykład śledzenie kogoś na Instagramie wcale nie musi być takie ważne. Przewijanie kolejnej rolki z wideo zrobione przez AI wcale nie musi być takie ważne. I że niczego nie zmieni w naszym życiu. Że mogą być ważniejsze rzeczy. I to może nam pomóc zrozumieć, że dla Boga nie ma spóźnienia. Że Bóg jest zawsze on time, na czas. Kiedy Bóg coś robi, to On się nigdy nie spóźnia. I to jest Jego perspektywa, natomiast my jesteśmy ciągle pod takim ciśnieniem, że zawsze nie jesteśmy on time, zawsze nie jesteśmy na czas. Że zawsze jesteśmy spóźnieni. I chcę powiedzieć tak, nie interpretujmy życia i świata przez patrzenie na zegarek. To nie jest najlepsza metoda. Uspokój się z Chrystusem i w Bożej obecności nie jesteś sam. Chrystus jest z tobą. I to było sedno tego, że zobaczyli, że są wyposażeni. Najpierw widzieli to wyposażenie w tym, że już jest pora późna, że już to burczenie ich brzucha było tak wzmożone, że już chcieli, żeby ten dzień się skończył. Że ta kampania uzdrowieńcza za długo już trwa. Już się znudzili tym. Już spowszedniało im to, co Jezus zrobił i pomyśleli, niech oni już idą, bo my chcemy mieć kolację. I my chcemy już spędzić ten czas tylko ze sobą, bo jesteśmy spóźnieni. Kolejna presja, którą dostrzegam, to, że czasami myślimy tak porównawczo, że gdzieś indziej Bóg lepiej działa. Że gdzieś indziej jest dużo lepiej. Że gdzieś indziej jest przebudzenie. Że gdzieś indziej Bóg ma więcej łaski. Że gdzieś indziej Jezus jest jakiś bardziej inny. To nie było po polsku. Że Jezus jest inny gdzieś. Że jest lepszy, działa wyraźniej, działa pełniej. I to była presja. Wiecie, to presja porównywania się jest straszną presją, bo nas bardzo ogranicza, paraliżuje nas, daje poczucie, że zaczynamy działać z lęku, a nie z bezpieczeństwa, które daje Bóg. Zaczynamy wtedy działać w taki paniczny sposób, żeby zwrócić uwagę innych ludzi, że obraz, który niesiemy, jest warty tego, żeby za tym obrazem podążać. Wiecie, jestem pastorem już ponad 30 lat. I mówię z tej perspektywy, że ja potrzebuję być w bezpiecznym miejscu, nie wynikający z porównywania się, bo zawsze będzie ktoś lepszy w moich oczach i zawsze będzie ktoś gorszy w moich oczach. Ale moją rzeczą nie jest nawigować w taki sposób, moją rzeczą jest zaufać Bogu i wiedzieć, że ten sam Chrystus, który jest tam, jest tutaj. Ten sam Chrystus, który buduje inne kościoły w naszym Trójmieście, w Trójmieście, przepraszam, już mówię nasze. Przejąłem Trójmiasto. Ten sam Bóg, ten sam Chrystus jest i tam, i tu. Jest wszędzie, nie jest inny. I to jest presja, która przyszła do ich życia. I jest też presja ceny i kosztów do zapłacenia. Dlatego, że jeżeli robimy coś wartościowego, coś znaczącego, to musimy też wiedzieć, że realnością są też koszty. Ale chcemy też postawić sprawę jasno, że Jezus zapłacił za to cenę. Jezus już zapłacił za to cenę. To, co do nas należy, to uznać to z wiarą, z zaufaniem. 200 denarów nie wystarczy, jak doszedł do wniosku jeden z uczniów opisany w innej Ewangelii, w Ewangelii Jana. Więc interpretacja życia przez taką mentalność braków. Nie dostaje mi, nie starcza, nie styka. Nie zrobimy tego z powodu tego, że nas na to nie stać. Zobaczcie, jaki to jest język, ale ten język zaczyna się od sposobu myślenia. On zaczyna się od sposobu myślenia, że wszystko leży w naszej mocy, zamiast od sposobu myślenia, gdzie wszystko leży w Bożej mocy. I to zmienia zupełnie perspektywę, to zmienia percepcję, to zmienia zupełnie to poczucie tego, że ta presja może być zdjęta wtedy. Bo zasoby są w Bogu, to Bóg wyposaża, to Bóg jest tym źródłem, który dokonał tego cudu. Zobaczcie, że gdy jest zrozumienie wyposażenia w Bogu, w tym duchowego wyposażenia, ta presja zostaje zdjęta. I Jezus o tym mówi. Wiecie, w jakich słowach? Mówi, nie trzeba. Nie odsyłajcie. Wy się tym zajmijcie. Po ludzku rzecz biorąc, a jesteśmy ludźmi z krwi i ciała, to była dopiero presja. Ale ta presja była umocowana już zupełnie w kimś innym niż tylko w tych zasobach, które posiadali uczniowie. Bo kiedy Jezus mówi, nie trzeba, wy im dajcie jeść, to potem mówi, okej, chłopaki, to co macie? No mamy 2 rybki, 5 tortilli, przynieście to do mnie. On to złamał, pobłogosławił i oddał im to. I chcę powiedzieć tak, wyposażenie nie przychodzi na starcie, kiedy wszystko jest już zagwarantowane, kiedy już wszystko mamy. I kiedy możemy gołym okiem dostrzec to, że jesteśmy wyposażeni, wyposażenie przychodzi wtedy, kiedy używamy to, co mamy, kiedy wcześniej oddajemy to Bogu. I kiedy Bóg może to połamać i pobłogosławić i oddać w nasze ręce i powiedzieć, ja chcę to pomnożyć. I pomnożenie przyszło w rękach uczniów, a nie wtedy, kiedy Jezus im oddał tych, nie wiem ile to, tak powiem kolokwialnie, żarcia było potrzebne. Ale tak sobie myślę, pomyślcie przez chwilę. Jeżeli macie wolną przestrzeń w lodówce, jedną półeczkę, jesteście w stanie wykarmić to całą rodzinę. Prawda, Iwona? Jesteście w miarę w stanie. Nie wszyscy się pewnie najedzą, ale poczucie zaspokojenia będzie. Ale jeżeli 12 tysięcy ludzi, bo tak niektórzy liczą, że tyle tam mogło być, to ile potrzeba lodówek żarcia, jedzenia, żeby wykarmić takie towarzystwo? Nasza lodówka nie wystarczy. Wszystkich sąsiadów z naszej klatki nie wystarczy. Z całego bloku nie wystarczy. Z bloku obok także nie wystarczy. Tak próbowałem sobie wyobrazić i sobie myślę, czy 200 lodówek byłoby enough, wystarczająco? Nie jestem przekonany. Więc wyzwanie, przed którym stanęli, mogło być tylko i wyłącznie zrealizowane w Bogu. I nasze wyposażenie nie jest oddzielone od Pana Boga, ale jest tylko i wyłącznie w Bogu. Tylko i wyłącznie w tym, że jesteśmy z Nim, On jest z nami i że oddajemy Mu to, co jest małe w naszych oczach, aż On to tylko może zrobić aż tyle. Bo zobaczcie, jakie zdziwienie było uczniów, kiedy każdy z nich miał po tym wielkim koszu tych resztek i może tak zerkali na siebie z niedowierzaniem albo z zachwytem i zdziwieniem. I nie wiem, ja sobie to tak wyobrażam, że Piotr do Filipa mówi: ty widzisz, co tu jest grane? Ja nie mam pojęcia, co tu się w ogóle wydarzyło. O co tu chodzi? Co się stało? Więc z jednej strony patrzyli na to małe na dnie, na te dwie rybki, 5 tortilli, jak powiedziałem, i patrzyli na te wielkie kosze, bo dlatego, że Bóg, kiedy daje wyposażenie, to nie tylko, żeby starczyło, ale kiedy Bóg daje wyposażenie, to po to, żebyśmy my zobaczyli, jak On jest hojny. Jak On daje w nadmiarze i dla Niego to nie było marnotrawstwo 12 koszy, dlatego że to był znak dla każdego z apostołów, że kiedy oddają to, co małe, Bóg może to pomnożyć do niespotykanych rozmiarów, bo tylko i wyłącznie w ten sposób mogą sprostać zadaniu, przed którym stanęli. Że to się dzieje w ponadnaturalny sposób, że to się dzieje w duchowy sposób, a duchowy sposób wymaga duchowych środków. Nasza ludzka, humanistyczna perspektywa jest całkowicie niewystarczająca dla wizji, którą Bóg nam daje co do naszego miasta. Dlatego potrzebujemy zrozumieć, że w Bożych rękach, w Boże ręce oddajemy to, co mamy, tak aby On mógł to pomnożyć. Przez wiarę powiesiliśmy kolejne obrazki. Tu jest Witomino, Redłowo po mojej prawej stronie. Tam już co nieco udało nam się zrobić przy Bożej pomocy i łasce. Jesteśmy obecni, ale może czas na kolejne dzielnice. Po drugiej stronie są burze, śródziemie, śródmieście. Jak to teraz, jak wybrnąć z tego? Macie jakiś pomysł? Idę dalej, to się wytnie. Jednym słowem można położyć całe kazanie, okazuje się. Ale jest łaska Boża. Zobaczcie, jak często nasz język mówi w taki sposób, bo on wynika z myślenia. No, spróbujmy. Dajmy radę, damy radę. Dajmy kolejny krok. I dobrze, że tak z jednej strony mówimy, bo ja nie mówię o megalomanii, wiecie? Ale mówię o tym, że niesiemy Bożą perspektywę, a nie tylko naszą. A to się dzieje wtedy, kiedy przynosimy Chrystusowi to, co jest w naszych oczach małe, a On jest w stanie to pomnożyć. Chciałbym was poprosić, żebyśmy wstali i poprosili Chrystusa o zdjęcie tych wszystkich presji. Może w twoim życiu osobistym też są zadania, które ciebie w jakiś sposób dezorientują, bo mówisz: nie mam tylu zasobów. Mam pewne marzenia, które Bóg wkłada do mojego życia, ale może myślisz: nie mam takich zasobów, nie nadaje się, nie dam rady. To chcę ci dzisiaj zachęcić, żebyś przyniósł tą presję Chrystusowi i wiedz, że Bóg daje ci wyposażenie, żebyś dał pokarm innym. Sprostał zadaniu nie w oparciu o swoją możliwość, ale w oparciu o to, że Chrystus jest z tobą, a ty jesteś z Nim. I to jest perspektywa, którą chcę, żebyśmy nieśli przez następny rok, bo wierzę, że wkraczamy w pewien sezon, gdzie tą perspektywę będziemy musieli mocno utrzymywać w swoim sercu. że nasza możliwość jest w Chrystusie, nasza możliwość jest w Bogu, w Nim jesteśmy wyposażeni i przeznaczeni i w Nim niesiemy powołanie i w Nim niesiemy wiarę i odwagę do tego, żeby sprostać zadaniu, które nas przerasta, ale kiedy dajemy Mu to, co małe, On może uczynić z tego wielkie, bo On może to pomnożyć w naszych rękach, w naszym życiu. To nas nie czyni wyjątkowymi, ale to Jego czyni wyjątkowym. Bo to jest odzwierciedlenie tego, jak On jest hojny, jak Chrystus jest dobry, jak Chrystus jest pełen łaski i miłości. Módlmy się, Kościele, razem. Jeżeli masz jakieś takie właśnie cel, zadanie, które ciebie przerasta, oddaj dzisiaj tą presję Chrystusowi. Panie, dzisiaj przynosimy Ci każdą presję i każdy sposób myślenia, który ogranicza Twoje działanie i który wkręca nas w taki sposób myślenia, że sobie myślimy, że to jest w naszych tylko możliwościach i zasobach i że my ze względu na skalę, która nas przerasta, nie jesteśmy w stanie tego wziąć i w to wejść. Panie, dzisiaj chcemy powiedzieć, że Ty jesteś tym, który ma złoto i srebro. Ty jesteś tym, który ma dla nas najlepsze miejsce, bo jesteś tutaj na tym miejscu. Panie, dziękuję Ci za to, że Twój czas jest najlepszy teraz. Panie, dziękuję Ci za to, że ta presja myślenia o tym, że gdzieś indziej lepiej działasz, to jest coś, co dzisiaj chcemy całkowicie ukrzyżować i powiedzieć koniec. Nie będziemy tak myśleć. Chcemy myśleć w sposób, który Ciebie szanuje tu, gdzie jesteś, a jesteś z nami. Tu, gdzie jesteś z nami, Panie. A my jesteśmy z Tobą i to zmienia naszą perspektywę. To zdejmuje wszelkie ciśnienie, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za to, że przynosisz wolność i przynosisz do naszego życia zrozumienie, że to, co małe w Twoich rękach, kiedy my to oddajemy, staje się pomnożone. Dzięki Ci za to, Panie. Wywyższam i uwielbiam Ciebie. Może też ktoś z nas jest dzisiaj w takim miejscu, że potrzebujesz uchwycić się dobrej nowiny, dobrej wiadomości, a ona jest taka, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje i Twoje grzechy. Żyjemy i doświadczamy życia z pewną, wiecie, skazą. Z pewnym niedostatkiem, z czymś, co powoduje, że jest bariera w kontakcie między mną a Bogiem, kiedy rodzimy się i w naturalny sposób nie chcemy mieć z Bogiem nic do czynienia, albo nawet staramy się mieć coś z Bogiem do czynienia, ale czujemy, że jest bariera. Jezus Chrystus na krzyżu zdjął tą barierę i zbudował pomost między Tobą a Ojcem. Jezus Chrystus jest tym, który wziął na siebie każdy grzech, każdą moją nieprawość, każde moje uwikłanie po to, żeby zagwarantować życie wieczne i być dla mnie ratunkiem, być moim Panem. Jeżeli dzisiaj pragniesz przyjąć Chrystusa do swojego życia, to proszę módl się razem ze mną. Niech to wyraża, tak wiesz, że to może wyrażać stan Twojego serca. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Dziękuję Ci, że w zastępstwie mnie wziąłeś moje winy na siebie. Dziękuję Ci za to, że zrobiłeś to z miłości, powodowane miłością do mnie. I teraz oddaję swoje życie Tobie. Proszę, uczyń je nowym. Chcę poddać też swoje życie pod Twoją kontrolę i poprosić Ciebie, żebyś był Panem mojego życia. Dziękuję Ci też za to, że mnie dzisiaj ratujesz i że moje życie może należeć teraz do Ciebie. I mogę zacząć moją więź, moją relację z Tobą. Jeżeli tak się modliłaś, to chcę Ci powiedzieć, jesteś dzieckiem Boga. To jest obietnica Boża, ale chcę też coś zaproponować, zaoferować Tobie. Ja po tej części nabożeństwa będę siedział w tym miejscu, gdzie czekamy na Ciebie z modlitwą i chcę modlić się dalej od Ciebie. Chcę podać Ci rękę i powiedzieć, spróbujmy przejść tą drogę razem i powiedzieć Tobie o tym, co dalej, co teraz możesz zrobić. Uwielbiajmy teraz Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.